Moi drodzy, powiedziałem, że w tej konferencji teraz powiem kilka słów o życiu wspólnotowym świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Wydaje mi się, że to jest ważne ze względu na to, że my również żyjemy we wspólnotach, czy tej, czy rodzinnych, czy w pracy. Często doświadczane są przez nas różne napięcia i trudności. I chciałbym powiedzieć, w jaki sposób radziła sobie z tym święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Musimy mieć świadomość, że Karmel, w którym żyła, to jest zakon kontemplacyjny, to jest zakon zamknięty, gdzie siostry żyją ze sobą 24 godziny na dobę. Kilka sióstr w tym zakonie w Karmelu w Lizie było osobami bardzo trudnymi w relacjach i we współżyciu. Niektóre miały problemy natury emocjonalnej, jedną musiano zamknąć w zakładzie dla umysłowo chorych. Teresa powiedziała o innej siostrze: gdyby moje ciało było tak niedołężne, a duch tak ułomny jak u niej, byłabym w rozpaczy. Była zawsze szczera. Wśród karmelitanek była również siostra, wobec której Teresa odczuwała naturalną antypatię, czyli można powiedzieć, że jej nie lubiła. Pisze tak: jest w zgromadzeniu siostra, która ma talent drażnienia mnie na każdym kroku. I jej zachowanie, jej słowa, jej usposobienie wydają mi się bardzo nieprzyjemne. I Teresa przyznaje, że jej uczucia wobec tej zakonnicy były często tak intensywne, że nie mogła nawet znieść przebywania w jej obecności. Pisze tak: często też, jeśli nie było to na rekreacji, a miałam coś do załatwienia z tą siostrą, kiedy moje zmagania były zbyt gwałtowne, uciekałam jak dezerter. Inną z sióstr, starszą osobę dobrowolnie odprowadzała w różne miejsca. I podczas procesu beatyfikacyjnego Teresy zakonnice określiły tą siostrę, którą zajmowała się Teresa, jako dość nerwową, bardzo dziwną i wybuchową. I Teresa miała możliwość bezpośrednio tego doświadczać. Kolejnym przykładem w tej wspólnocie była matka przełożona, siostra Maria od świętego Ludwika Gonzagi. Kobieta taka szlachetna, ale problematyczna w relacjach ludzkich. Jej nieobliczalny charakter wyrażał się niekiedy w atakach wściekłości spowodowanych zazdrością. Świadectwo w procesie beatyfikacyjnym Teresy zawiera następujące oświadczenie jednej ze współsióstr. Niestabilny i ekscentryczny temperament naszej przełożonej bardzo uprzykrzał życie zakonnic. Wszystko zależało od jej kaprysów. Nic co dobre nie trwało długo. Jedynie dyplomacja oraz takt umożliwiały utrzymywanie stabilizacji na okres choćby kilku tygodni. Świadectwo to przypominało wiele innych. Otóż gdy wyznaczono Teresę jako mistrzynię nowicjuszek, stała się zależna od tego nieprzewidywalnego charakteru matki, która była wówczas jej bezpośrednią przełożoną. Teresa została jedno świadectwo innej siostry. Teresa została wyznaczona do pomagania i zastępowania jej w relacji do nowicjuszek, jeśli zaistniała taka potrzeba. Zmienność nastrojów przeoryszy sprawiała, że Teresa nie miała ani chwili spokoju, piastując swoje stanowisko, które traciła i odzyskiwała na nowo mniej więcej co 2 tygodnie. Jeśli tylko jej wpływ stawał się zbyt silny, matka przełożona czuła się urażona i mówiła, że siostra nie miała prawa udzielać im takich rad. Jej jako nowicjuszki musiałyśmy zręcznie unikać konfliktów i uciekać się do używania mnóstwa forteli. Czyli widzimy, że to nie jest raj anielski, życie w zakonie, jak sobie niektórzy wyobrażają, ale jest to często bardzo bolesne, trudne doświadczenia różnych dziwactw innych ludzi. Co więcej, 3 zakonnice, które żyły we wspólnocie w Lizie, z którymi mieszkała Paulina, Maria i Celina, to były jej rodzone siostry. Mimo że Teresa bardzo jej kochała, one kochały Teresę, no musiały rodzić się pewne konflikty, jakie zachodzą również między rodzeństwem. Delikatnie, no rzecz ujmując, jak już wspomniałem, zakon karmelitanek w Lizie nie był rajem na ziemi. I Teresa musiała sobie jakoś z tym wszystkim radzić. I tym sposobem, jaki odkryła Teresa, była miłość. Teresa postanowiła, że nauczy się kochać ludzi takich, jakimi byli, a nie takimi, jakimi chciałaby ich widzieć. Mała droga była dla niej środkiem prowadzącym do świętości. Teresa postanowiła, że będzie kochała wszystkich, którzy są wokół niej, bez względu na to, jacy są, żeby nie zwariować we wspólnocie, jak to pisała. I żeby nie wpaść w szaleństwo i nie zwariować z powodu dziwactw innych ludzi, postanowiła stosować w swoim życiu zakonnym, wspólnotowym trzy zasady, o których teraz powiem. Pierwsza zasada to życie ukryte, druga zasada to pilnowanie swoich spraw, a trzecia nieoczekiwanie nagrody. Teraz pierwsza zasada, którą żyła święta Teresa we wspólnocie, którą sobie sama narzuciła, to życie ukryte, które było przejawem takiej świadomej decyzji Teresy, aby w oczach świata nie przyciągać niczyjego zainteresowania. Teresa postanawia, że nie chce być interesująca dla swoich współsióstr. Za wszelką cenę nie chciała być interesującą, ani tajemniczą, ani godną uwagi, ani zagadkową, ani stymulującą. Nie chciała przyciągać ciekawskich spojrzeń innych ludzi, by wzbudzać podziw lub sprawiać wrażenie bohaterki. Pozory zwyczajności, przeciętności i pospolitości chroniły wszystkie sekrety jej duszy dotyczące Boga. To znaczy, Teresa chciała w sposób specjalny i robiła to specjalnie wyglądać na zwyczajną, przeciętną i pospolitą. I w niczym nie chciała zwracać uwagi innych. Nie chciała być interesująca, nie chciała być tajemnicza, nie chciała sprawiać wrażenia bohaterki, nie chciała, aby nikt się nią interesował. I podejmuje tą decyzję specjalnie. Zobaczcie, jak to często jest odmienne od nas, od naszej natury, która chce być interesująca, która chce być podziwiana, która chce na siebie zwracać uwagę. Teresa przyodziała się, można powiedzieć, w taką zwyczajność i odsunęła od siebie wszystkie postawy bohaterstwa, rzucając w efekcie wyzwanie ówczesnej duchowości. Autentyczność stała się jej wyznacznikiem świętości. Pragnęła żyć bez fałszywej pobożności, bez pretensjonalności i bez udawania świętobliwej. Pisze tak. Najbardziej lubię prostotę, a nienawidzę udawania. Przeciwieństwem tej prostoty nie była dla Teresy złożoność, ale dwulicowość, której szczytem były próby stworzenia fałszywej aury świętości. Teresa widziała, że siostry mają pokusę tworzenia fałszywej aury świętości. Jakie to one są święte. Teresa zaczęła unikać konwencjonalnych, pobożnych fraz i wzbraniała się przed kreowaniem atmosfery sztucznej, tajemniczej świętości wokół siebie. Teresa jakby rozpoznaje, że jednym z największych zagrożeń w życiu duchowym jest chęć bycia postrzeganą jako osoba święta. Jednym z największych zagrożeń w życiu duchowym jest chęć postrzegania jako osoba święta. Bycia postrzeganą jako osoba święta. Pycha szkodzi nie tylko duszom, ale jest głównym źródłem szalonej gry pozorów, pisze, gdyż karmi się obawami dotyczącymi tego, co myślą o nas inni ludzie. Zmienia nas stopniowo w aktorów, hipokrytes, to co mówił ksiądz profesor. Zmienia nas stopniowo w aktorów grających na scenie, którzy stają się coraz bardziej zależni od aplauzu widowni. Czyli Teresa ma świadomość, że jeżeli zacznie odrobinę udawać swoją świętobliwość w taki czy inny sposób, to wcześniej czy później stanie się uzależniona od opinii, w jaki sposób inne siostry ją postrzegają. Więc chce być całkowicie wolna od oceny innych ludzi. I to życie ukryte, które w sposób świadomy Teresa postanawia prowadzić, przeciwdziałało potrzebie uznania i ostrzegało Teresę przed przyjęciem postawy aktora grającego na widowni. W pewnym sensie niestety uniknięcie grania dla widowni nie chroniło ją jednak przed krytyką widzów. To trzeba tutaj rozróżnić. To, co ja mogę, to przestać grać i być całkowicie autentycznym. Ale mimo to mnie nie chroni od ocen innych. Zamiast działać jak taka niewidzialna tarcza osłaniająca ją przed krytycznymi spojrzeniami świata, życie ukryte sprawiało, że Teresa stała się bardziej narażona na niezrozumienie oraz pochopne osądy innych ludzi. Jeżeli jakby w zakonie staje się takim zwyczajnym, przeciętnym i nieinteresującym, to również ciebie obgadują. Stało się tak dlatego, że inne zakonnice jakby postrzegały ją przez taki pryzmat ideału Karmelu, który wówczas w Lizie panował, który podkreślał, że umartwienia fizyczne stają się jakby takim wyznacznikiem świętości. Te umartwienia były taką soczewką, przez które siostry oceniały świętość nawzajem, swoją świętość. I przy takich kryteriach Tereska wypadała bardzo blado. Kiedy umierała, już o tym wspomniałem, usłyszała przypadkiem, leżąc w infirmerii, były otwarte drzwi, przypadkiem usłyszała takie słowa, których jedna zakonnica mówiła do drugiej. Nie wiem, dlaczego tyle mówi się o siostrze Teresie. Przecież ona niczym się nie wyróżnia. Nigdy nie widać, by ćwiczyła się w cnotach. Właściwie nawet trudno nazwać ją dobrą zakonnicą. Inna siostra powiedziała o niej takie słowa. To są wszystko teksty, które zostały zanotowane w procesie beatyfikacyjnym, gdzie zeznawały jej współsiostry z Karmelu. Siostra Teresa nie ma żadnych zasług w ćwiczeniu się w cnotach. Nigdy nie musiała wkładać w to żadnego wysiłku. Wszystko przychodziło jej tak łatwo. Jeszcze inna siostra, to też wspomniałem, zastanawiała się z kolei, co matka przełożona będzie mogła napisać o Teresie w jej wspomnieniu pośmiertnym. Mówiła tak. Siostra Teresa wkrótce umrze. Wstąpiła do Karmelu, tutaj żyła i zmarła. Nic więcej nie można o niej powiedzieć. A więc Teresie udało się być ukrytą. To znaczy w opinii wielu Teresa była przeciętną zakonnicą. I w pewnym sensie był to jeden z obranych właśnie przez nią celów. Sprawiać wrażenie przeciętnej, w rzeczywistości nią nie będąc. W liście do swojej siostry Marii tak pisze. Proś, by twoja córeczka pozostała zawsze małym ziarnkiem piasku, całkiem przyćmionym, ukrytym dla wszystkich oczu, a widocznym tylko dla Jezusa. Oznacza to taką anonimowość oraz świadomy wybór uchodzenia za przeciętną. Wybranie przez świętą Teresę drogi pozorów przeciętności w oczach świata wymagało bardzo głębokiej przemiany jej ego, jak również oczyszczenia i przeniesienia jej zmagań o nieśmiertelność na wyższy poziom. W każdym z nas jest coś, co mówi, że jeśli nie jesteśmy znani czy dostrzegalni, to nie istniejemy. I to jeszcze bardziej istnieje obecnie w naszych czasach, kiedy tak łatwo stać się znanym z tego powodu, że jest się znanym. Tak? Słynna definicja celebrytów. Teresa, tutaj powtórzę, w sposób świadomy wybiera bycie przeciętną. Nie chce być znana, nie chce, by o niej mówiono, nie chce, by ją podziwiano, nie chce, by o niej rozmawiano. Stwarza pozory zwyczajności i przeciętności. Chce uniknąć bycia zależną od opinii innych ludzi. I taką nagrodą za rozgłos jest bycie zauważonym. I jest to jakby obietnica zaistnienia poprzez ocalenie człowieka. My to mamy, tak? Jakby nagrodą za to, że o nas mówią, za to, że nas podziwiają, za to, że nas zauważają, jest bycie docenionym. Jest to taka obietnica zaistnienia poprzez ocalenie człowieka z anonimowej masy. My wszyscy to mamy, tak? Nie chcemy być szarą masą, chcemy, żeby ktoś nas dostrzegł, zobaczył, docenił. Z jednej strony to jest dobre, ale w tym wszystkim Teresa widzi, że nie sposób odróżnić od siebie poszczególnych osób. Obietnica nieśmiertelności łagodzącej strach człowieka przed zagładą. I Teresa mówi, ja nie chcę takiej nieśmiertelności, która polega na tym, że inni mnie zapamiętają jako wyróżniającą się z masy. Ja chcę nieśmiertelność otrzymać od Boga. Mnie nie interesuje bycie w myślach moich współsióstr. Mnie interesuje bycie w Bogu. No bardzo taka oryginalna postawa. Życie ukryte. Drugą postawą, którą przybiera Teresa we wspólnocie, jest, aby nie oszaleć, jak pisze, żeby nie zwariować, było jakby naśladowanie jej mistrza, współzałożyciela Karmelu, czyli świętego Jana od Krzyża. Tu przeczytam fragment Jana od Krzyża, co on pisał o życiu zakonnym. Potrzeba, abyś żył w klasztorze tak, jakby tam nikogo nie było. Nigdy nie mieszaj się ani słowem, ani myślą do tego, co dzieje się we wspólnocie, ani do poszczególnych osób, nie zwracając uwagi na ich dobre czy złe strony i na ich usposobienie. Tego ci trzeba przestrzegać z wielką pilnością, bo przez to uwolnisz się od wielu grzechów i niedoskonałości i zachowasz uciszenie i pokój duszy z wielką korzyścią przed Bogiem i przed ludźmi. Teresa znała te napomnienia Jana od Krzyża i ona również postanawia żyć w klasztorze tak, jakby nie było tam nikogo innego. Teresa boi się, że będzie obiektem ciekawości. I ciekawość to jest coś takiego jak swędzenie po dotknięciu trującego bluszczu. Im bardziej się drapiemy, tym gorsze się staje. Ciekawość zwiększa nasze rozproszenie, niszczy pokój i ciszę naszych dusz. Jest to wewnętrzny niepokój, który sprawia, że trawi nas potrzeba wysłuchiwania najświeższych plotek lub przekazywania komuś soczystych kąsków informacji. Teresa postanawia się, że nie będzie wtrącała się w sprawy innych ludzi. I dowodem jest takie spostrzeżenie jej siostry Celiny, która pisze tak. Zauważyłam, że moja siostra Teresa nigdy mnie nie pytała o jakiekolwiek nowe wieści. Nigdy mnie nie zadawała pytań, by zaspokoić swoją ciekawość. I takie ćwiczenie powściągliwości, które jakby tradycyjnie w duchowości możemy nazwać umartwieniem zmysłów, nam współczesnym mogą się wydawać trochę takie archaiczne i trącą taką staroświecką duchowością, ale jeśli spróbujemy je praktykować we właściwy sposób, to one nam pomagają do pozostania przy zdrowych zmysłach. To, o co chodziło Teresie. Umartwienie zmysłów jest praktyką podtrzymującą sens życia jako forma ćwiczenia się w przebywaniu z Bogiem i nadaje życiu człowieka równowagę, przenosząc go w obecność Boga. Teresa mówi tak. Unikam stawiania, mówi o rozmowach z nowicjuszkami, które prowadziła jako wychowawczyni. Unikam moim nowicjuszkom stawiania pytań, które by zaspokajały jedynie moją ciekawość. Jeżeli nowicjuszka zacznie opowiadać coś ciekawego, a potem nie kończąc, zmieni temat, mówiąc o czymś, co mnie w ogóle nudzi, wystrzegam się bardzo, by jej nie przypomnieć tematu rozmowy, który porzuciła. I Teresa wykazywała taką czujność przeciwko naturalnej tendencji, by kierować rozmowę na przedmiot własnego zainteresowania. Zobaczcie, że to jest w nas, jeżeli my z kimś rozmawiamy i ktoś mówi rzeczy dla nas nudne, albo które my wiemy, to już przestajemy być uważni, tak? I chcemy na siłę zmienić temat, żeby zagaić coś, co nas zainteresuje. nie tylko uważała na to, by nie ulegać próżnej ciekawości, ale również starała się ustrzec przed jakby wykorzystywaniem swojego rozmówcy jako bodźca psychicznego. Zamiast zadawać pytania z ciekawości, pozwalała nowicjuszkom mówić o tym, co dla nich było ważne. Służąc osobie, którą postawił przed nią Bóg, służyła Jego woli i w ten sposób nie wtrącała się w sprawy innych ludzi. Tym kolejnym aspektem pilnowania swoich spraw, przynoszącym Teresie równowagę wewnętrzną, była zasada, że nie należy denerwować się tym, nad czym się nie ma kontroli. Tutaj głównie dotyczy to spraw politycznych, które również były bardzo takie gorące. Wówczas to był rok 1880, niektóre wspólnoty składały tam różne przysięgi na wierność konstytucji, inne nie. I kiedy inne siostry były tak zbulwersowane innymi zgromadzeniami, które podpisywały zgodę z państwem, a Teresa nic na to nie odpowiadała i siostry nie rozumiały, czemu ona nie staje w obronie Kościoła przeciwko państwu, tak odpowiedziała. To jest w jej zapiskach. Nie powinniśmy w ogóle zajmować się takimi sprawami. Prawdę mówiąc, sama myślałabym podobnie i być może tak samo bym się zachowała, czyli protestując, gdybym była odpowiedzialna za taką wspólnotę. Nie mam jednak w tej kwestii żadnych zobowiązań. Co więcej, naszym jedynym obowiązkiem w Karmelu jest jednoczenie się z Bogiem. Nawet gdybyśmy należały do wspólnot, które są publicznie krytykowane za sprzeniewierzenie się swym wartościom, wielkim błędem byłoby odczuwanie niepokoju z tego powodu. Po co mam rozwodzić się na temat tego, co zrobilibyśmy, gdyby nasze życie było inne, ponieważ to nie prowadzi do niczego innego poza tym, że powoduje wewnętrzne wzburzenie i skłania ku zaniedbywaniu naszego powołania. I tutaj Teresa powołuje się też na świętą Wielką Teresę, która w siódmym mieszkaniu twierdzy wewnętrznej napisała coś takiego. Zdarza się niekiedy, że zły duch wzbudza w zakonnicach we wspólnocie wielkie i wspaniałe pragnienia, abyśmy nimi się uwodząc zaniechały tego, co byśmy mogły uczynić dla chwały Bożej, pocieszając się tym, żeśmy pragnęły rzeczy wielkich, choć niemożliwych. Czyli jak gdyby Teresa idzie tutaj za też natchnieniem Wielkiej Teresy, widzi, że szatan kusi nas wielkimi rzeczami, odciągając od zwyczajnych i małych, które po ludzku przestają nas interesować, tylko dlatego, żeby mieć pragnienie czynienia rzeczy wielkich, choć i tak one są niemożliwe do zrealizowania. Teraz taka umiejętność skupiania się na wykonywanym zadaniu, gdy cały świat dookoła się wali, gdy jest kryzys polityczny, gdy wygrywają nie ci, których myśmy wybrali, może nie tylko zachować nas przy zdrowych zmysłach, lecz także świadczyć o głębokiej pobożności. Obie te cechy są ze sobą bardzo często powiązane. Pilnowanie swoich spraw pomaga pozostać przy zdrowych zmysłach również dlatego, że eliminuje zazdrość i urazy związane z porównywaniem swojego życia z życiem innych ludzi. I Celina, i siostra znowu w procesie zwraca uwagę na coś takiego. Pewnego razu Bóg chciał, by Celina wyrzekła się niektórych dozwolonych przyjemności, którymi inne siostry cieszyły się w pokoju serca. I napełniło ją to rozżaleniem. Dlaczego Bóg chciał, bym ja to zrobiła, a nie ktoś inny? To niesprawiedliwe. I skarży się Teresie. Teresa jej odpowiada tak. Jeśli o mnie chodzi, nie zastanawiam się nad tym, czego Bóg mógłby chcieć od innych. Nie zakładam też, że zasługuję na większe uznanie, gdyż jestem zmuszona poświęcić więcej niż inne posługujące mu dusze. W Wszystko, czego ode mnie pragnie, zawsze napełnia mnie szczęściem. Zobaczcie, że to nastawienie Teresy jest bardzo trzeźwe, ponieważ proponuje rozwiązanie dylematu, przed którym stajemy na naszej drodze duchowej. W procesie nawrócenia napotykamy granicę, po której przekroczeniu każde cofnięcie się powoduje ogromne cierpienie. Im głębiej Boża miłość jakby zakorzenia się w naszych sercach, tym większą winę odczuwamy, nienawidząc lub nie kochając. Im częściej mówimy Bogu tak, tym większy ból sprawia nam powiedzenie Mu nie. I wciąż sprzeciwiamy się Bożemu wezwaniu do rozwoju, przez co czujemy się w potrzasku. Nie potrafimy odmówić, lecz nie chcemy się również zgodzić. Jesteśmy jakby oburzeni postanowieniem, że Bóg stawia nas w takiej sytuacji. Jednakże tak naprawdę Teresa odkrywa, że Bóg w nic nas nie uwikłał. To my sami złapaliśmy się w pułapkę gniewu, przestając zajmować się własnymi sprawami. Pilnowanie swoich własnych spraw uwalnia człowieka z sideł oburzenia i pozwala mu żyć w stanie równowagi wewnętrznej. I trzecia taka postawa, obok życia ukrytego, obok niewtrącania się do innych spraw, bardzo związana z dzisiejszą Ewangelią. Wolność, czyli nieoczekiwanie nagrody. Tym, co pozwalało Teresie żyć w stanie równowagi wewnętrznej, był brak wypatrywania nagród jako następstwa swoich dobrych czynów i wyborów. Skupiając się na Bożych prośbach, nie martwiąc się jednocześnie rezultatem swoich działań, uwalnia się z wielu trosk i rozpaczy. Tutaj nagrodą, o której mówi Teresa, jest oczekiwanie dobrego rezultatu swoich działań. Jeśli nie oczekuje nagrody, to nie martwi się rezultatem swoich działań. Ponieważ Teresa zdaje sobie sprawę, że rezultat nie zawsze wynika, jest możliwy, jest wynikiem tego, że ona mogłaby coś zrobić. Nie zawsze zależy od niej. I takiej rady kiedyś Teresa udzieliła Celinie, swojej siostrze. Przypominasz mi malutkie dziecko, mówiła Teresa, które zaczyna wstawać o własnych siłach, ale jeszcze nie umie chodzić. Chcąc wyjść na piętro do mamy, podnosi nóżkę, by stanąć na pierwszym stopniu. Daremny trud, upada za każdym razem, nie może zrobić ani kroku. Zgódź się być jak małe dziecko, pełniąc wszystkie cnoty. Ty podnosisz tylko stale nóżkę, by wejść na pierwszy stopień świętości. Nie uda ci się wejść nawet na niego, ale Bóg wymaga od ciebie jedynie dobrej woli. Wkrótce zwyciężony twymi daremnymi wysiłkami, zejdzie sam, weźmie cię w ramiona i uniesie na zawsze do swego królestwa. Podnoś stale swoją małą nóżkę. Znaczy, nie myśl, że twoje wysiłki zakończą się sukcesem. Próbuj nieprzerwanie, lecz nastawiaj się na to, że przegrasz. W pewnym sensie, z punktu widzenia współczesnej psychologii, brzmi to trochę niedorzecznie. W jakim celu mam podejmować próby, wierząc, że wcześniej nie osiągnę sukcesu, tylko będę miał porażkę? Czyż to nie jest przepis na frustrację? I Teresa mówi tak. Przeciwnie. To dla niej najlepszy sposób na ucieczkę przed frustracją, która jest konsekwencją porażki. Używa takiego porównania, aby pokazać nam relacje między wysiłkiem i celem. I one są dla Teresy jednoznaczne. Jedynie wtedy, gdy celem jest wykonanie zadania, ponad nasze siły zasiewamy nasiona frustracji. Dzieje się tak, bo dopóki uważamy, że jesteśmy w stanie podnieść nóżkę, żeby wejść na kolejny stopień, towarzyszyć nam będzie poczucie, że przegrywamy. Jeśli natomiast orientujemy nasze wysiłki na samo próbowanie, to w nim właśnie osiągamy swój cel. Teresa mówi tak tutaj o potrzebie niedostrzegania owoców własnych czynów i tę decyzję podejmuje świadomie przed rozpoczęciem każdego działania. Kiedy rozmawia z nowicjuszkami, tak to opisuje. Rzucam moim ptaszkom, czyli nowicjuszkom, w prawo i w lewo dobre ziarno, które Bóg składa w moje ręce. Niechaj potem działa do woli. Ja już się tym więcej nie zajmuję. Niekiedy jest tak, jak gdybym go nie rzuciła. Innym razem działa dobrze. Pan Bóg mi jednak mówi, dawaj, zawsze dawaj, nie troszcz się o skutek. I w podobnych słowach Teresa mówi do swojej siostry Celiny. Odkąd przejęłam opiekę nad nowicjatem, moje życie stało się wojną i walką. Jedynym mym pragnieniem jest sprawić mu przyjemność. Dlatego zaczęłam nie martwić się tym, co inni mogą o mnie myśleć lub mówić. Nie odczuwam również pragnienia, by moje wysiłki przynosiły jakiekolwiek owoce. Teresa świadomie rezygnuje, by jej wysiłki duchowe przynosiły owoce. Teresa odstępuje od tego, nad czym nie ma kontroli. Teresa wie, że nie może zmusić ludzi do przyjmowania jej słów. Mogła jedynie przekazywać to, co w jej pojęciu Bóg chciał przez nią innym powiedzieć. I w ten sposób Teresa jest takim ewangelicznym siewcą. Zdaje sobie sprawę, że nie w jej mocy leży coś więcej, jak tylko sianie ziarna. To odstąpienie od potrzeby uzyskania rezultatów, tam, gdzie jesteśmy bezsilni, jest odstąpieniem od bezsensownej troski i obawy. Pokój Teresy wynika z umiejętności odróżnienia troski właściwej od niewłaściwej. Właściwy rodzaj troski polega na pilności w działaniu, a niewłaściwy rodzaj troski opiera się na obawach o rezultaty. I zobaczcie, ona tutaj pisze, żeby ją dobrze zrozumieć, o tym, że wystarczy jedynie dobrze pragnąć. To nam się jakoś źle kojarzy z tym słynnym sformułowaniem, że dobrymi tak, chęciami piekło jest wybrukowane. To nie chodzi o to, że ona tego nie robi, bo ona robiła wiele rzeczy. I to była jej dobra troska, tak? Ona wciąż podnosiła tą nóżkę, czyli to znaczy, że podejmowała dobre rzeczy i ona je czyniła. Ale nie szła w tą pokusę złej troski, czyli niepokoju i obawy o rezultaty tego, co zrobi. Czy że to, co dzisiaj zrobi, przyczyni się do jej większej świętości? Czy rzeczywiście pomoże jej wzrastać? Czy rzeczywiście inni, którzy ją słuchają, odniosą z tego jakąkolwiek korzyść i tak dalej. A więc jakby Teresa zachowuje równowagę wewnętrzną i potrafi trwać w pokoju i wyrażać swoją opinię. Tutaj kolejny przykład, który może nam zobrazować takiego jedność czynności i celu. Czyli celem jest czynienie pewnych rzeczy, a celem nie jest rezultat tych rzeczy, które czyni. Tutaj pewnego razu Paulina, znowu jej siostra w Karmelu, zrobiła dobry uczynek dla innej zakonnicy, no to jest bardzo częste w zakonach wśród kobiet, nie otrzymując za swój wysiłek żadnego podziękowania. I poczuła się bardzo dotknięta i opowiedziała o tym Teresie, że czuje się skrzywdzona, bo zrobiła jakąś przysługę siostrze, a ta jej nie podziękowała. To jest jeden z większych problemów w zakonach żeńskich. No, trochę inaczej u nas jest. Inne problemy. Tak, tak. I Teresa tak jej odpowiada, gdy ta jej się skarży. Zapewniam was, że i ja również doznaję uczucia, o którym ty mi wspominasz. lecz nie mam nigdy zawodu, bo nie oczekuję żadnej zapłaty na ziemi, ponieważ robię wszystko dla Boga, a nie po to, by się przypodobać swoim współsiostrom. Czyli tutaj obnaża, tak, taką hipokryzję wewnętrzną tej siostry, że no bo na przykład no siostry ciężko pracują, tak? I na przykład no jedna w swej wspaniałomyślności postanowi, na przykład nakrywając refektarz, nie wiem, ułożyć jeszcze pięknie serwetki, a druga siostra zupełnie tego nie zauważy, tak? Po co ja jeszcze 15 minut tak ładnie te serwetki układałam, a ona nawet tego nie zauważyła, tak? A zobaczcie, to często jest w relacjach małżeńskich coś takiego. Tak, bo ty nie zauważasz, ile ja robię dla nas, tak? Bo ciebie w ogóle to nie obchodzi, ile ja wkładów i wysiłku wkładam w relacje między nami. Ty tylko bierzesz, tak? No, często to jest. I tutaj Teresa, widzicie, Teresa odczuwała takie ukłucie niewdzięczności. To jest jakby ludzka reakcja, naturalna. Nie wpada jednak w pułapkę swoich uczuć, gdyż nie obciążała sytuacji swoimi oczekiwaniami. Nie oczekując nagrody lub uznania innych ludzi, nie była nigdy rozczarowana, gdy ich nie otrzymywała. Zobaczcie, że my często obdarowujemy innych ludzi z niechęcią, gdyż mamy poczucie, że coś zostaje nam zabrane. Jeśli decyzja podjęta jest w sercu, zanim ktoś nas o coś poprosi, to uczucie znika, dlatego że już wcześniej zdecydowaliśmy się coś komuś ofiarować. Podejmowanie w sercu decyzji w sprawie czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło, jest praktyką rozsądną, gdyż tak wiele życia można przewidzieć. Pewnego dnia siostra Maria od Świętej Trójcy przyszła do Teresy, bardzo wzburzona zachowaniem innej siostry od Świętego Rafała, która chwilę wcześniej przyparła ją do muru. Siostra od Świętego Rafała była starszą zakonnicą, uwielbiającą w wolnych chwilach wciągać inne siostry w długie rozmowy na tematy duchowe. Znamy takie osoby. Konwersacje te były w większości jedynie długimi, nużącymi monologami na nudne tematy. Teresa tutaj udzieliła siostrze Marii dwóch rad, kiedy ta jej się skarżyła, że znowu zaczepiła ją ta siostra i musiała słuchać tego, co ta jej mówiła. Pierwszą radą, jaką udzieliła Teresa, było zalecenie, aby traktowała siostrę od Świętego Rafała łagodnie, natomiast druga rada brzmiała tak: musisz zawczasu wyciszyć swoje serce. Ćwiczenie się w cierpliwości przyjdzie ci potem całkiem naturalnie. Już pozostanie przy zdrowych zmysłach we wspólnocie wymaga mnóstwa cierpliwości względem słabostek, dziwactw i wad innych ludzi. Teresa też wstępuje do Karmelu z pewnymi takimi ideałami, myśląc, że tam jest więcej aniołów niż kobiet. Teresa bardzo szybko spostrzega się, że tak nie jest. Teresa widzi, że nieradzenie sobie z niechęcią, awersjami i urazami może mieć na człowieka przemożny wpływ i aby do tego nie dopuścić, dokłada wszelkich wysiłków, by kochać tych, których nie lubiła. I teraz znowu jest tekst Teresy. Nie chcąc ulec naturalnej antypatii, jaką odczuwałam wobec siostry Teresy od świętego Augustyna, której bardzo nie lubiłam, powiedziałam sobie, że miłość bliźniego nie powinna opierać się na uczuciach, ale wyrażać się w czynach. Postanowiłam więc postępować wobec tej siostry tak, jak postępowałabym względem najbardziej kochanej mi osoby. Czyli właściwie Teresa działa przeciwko swoim naturalnym skłonnościom. Teresa zapewniła sobie pewnego rodzaju takie antidotum dla uczuć. Właśnie no, w zakonach żeńskich bardziej kobiety cierpią z powodu zranionych uczuć. Tak? Mężczyźni no, idą trochę inną drogą. Tak? Te uczucia dla kobiet są bardzo ważne, a że powodują wiele cierpienia, bo są bardzo zmienne. No, z tego powodu czasami sobie rzeczywiście siostry małe piekiełka w zakonach urządzają. Dlatego jakby decydując się skłonić swoją wolę w kierunku przeciwnym do naturalnego, uniknęła szaleństwa wynikającego z zaabsorbowania uczuciami. Wybierając miłość wolności, wyswobodziła się z szaleństwa, jakie spowodować by mogły urazy zranionych uczuć. Wybór ten, by kochać innych, miał początek w poszukiwaniu ich dobra. Drodzy, widzimy u Teresy, są bardzo proste rzeczy, ale z drugiej strony no nie takie oczywiste, a to, co jest bardzo zdumiewające, młoda dziewczyna, tak, że ona to podejmuje na trzeźwo, bardzo świadomie i bardzo konkretnie. Mi się wydaje, że nam często tego brakuje, żebyśmy w naszym życiu podjęli konkretną decyzję. Na przykład, jeżeli wiem, że tego dnia mogę spotkać trudną dla mnie osobę, to rzadko sobie postanawiam, że Panie Boże, proszę, daj mi łaskę, abym zachował się tak i tak. Jeżeli wiem, że w relacji z kimś najbliższym może zbliżyć się jakaś burza spowodowana tym i tym, to już wcześniej uprzedzam, żebym nie zwracała uwagi na swoje uczucia. Tak? Bo uczucia tutaj są no, bardzo mylne. Tak? Czyli jakby to opiera się na tej zasadzie, z której wychodziła Teresa, miłość to nie uczucie. Uczucie może towarzyszyć miłości, ale miłość jest czymś więcej niż uczucie, tak? I myślę, że wiele cierpień niepotrzebnych i trudności wynika z utożsamiania pięknych uczuć z miłością, tak? No to jest trudne, tak? No bo w takim ludzkim życiu wszyscy mamy doświadczenie zakochania, które łączy się z pięknym uczuciem, tak? Potem, kiedy uczucie odchodzi, no następuje bardzo trudny okres relacji, tak, wzrastania w miłości, aż po wielu, wielu krzyżach, trudnościach, cierpieniach, konfliktach, powoli, często po wielu kilkudziesięciu latach, zwłaszcza w małżeństwie, przechodzi to w pewną przyjaźń, tak? Myślę, że każdy przechodzi, każdy ma tam swoje etapy, tak, ale mniej więcej można to tak powiedzieć, że tak to wygląda. Czy to w przyjaźni? No myślę, że to najbardziej jest widoczne w małżeństwie, tak? No i tutaj Teresa, choć ona jest bardzo uczuciowa, ona no, cierpiała na tą chorobę skrupułów, naprawdę no, można było ją bardzo łatwo zranić na samym początku. Ona potem, jakby mając na względzie to, że jest tak bardzo uczuciowa, konkretnie narzuca sobie, ubiera sobie taki kaganiec, mówiąc tak dosyć kolokwialnie, i nie pozwala sobie zbyt mocno szczekać, tak? Bo wie, że to nic nie da. Bo to jest tylko jak gdyby zabieranie sobie pokoju serca, kiedy czuje się zraniona poprzez emocje i uczucia. Z jednej strony to jest proste, te wszystkie rady, ale z drugiej strony jest bardzo trudne, tak? I to wymaga takiej stopniowej, systematycznej takiej pracy od podstaw, tak? Konkretnego mojego nastawienia. Nie chcę, aby inni zwracali na mnie uwagę. I konkretnie, Panie Jezu, dzisiaj nie chcę, żeby ktokolwiek zwracał na mnie uwagę, tak? Ale Panie Jezu, proszę Cię, abym nie oczekiwał, że ktoś mi za coś podziękuje, na przykład za jakąś służbę we wspólnocie. Żeby sobie jak gdyby odpuścić nawet mniej lub bardziej podświadomego oczekiwania podziękowań, tak? I, no, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że widzimy to w naszym codziennym życiu. Widzimy, jakie zasady sobie Teresa sama narzucała. Nikt jej o tym nie mówił. Żadna przełożona jej o tym nie mówiła, tak? Ona jak gdyby sama, to było jej umartwienie, tak? Właśnie narzucanie sobie takich to było bardzo skuteczne umartwienie, ponieważ zabierało jej wiele różnych trosk i problemów i pozostawało jej serce wolne w pokoju, aby uwielbić Pana Boga. I wygrywała dwie rzeczy na tym. Umartwiła się i miała pokój serca, aby wielbić Pana Boga. A my, kiedy nie podejmujemy takich decyzji, nie umartwiamy naszego ego, naszych emocji, a jednocześnie mamy niepokój i nie możemy czystym sercem wielbić Pana Boga. Tak? Także to jest bardzo mądre, tak mi się wydaje, choć trudne i może trochę dziwne dla nas. O tyle tym za. I Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,